Świat się zmienia.
Iwona Damska, dzień dobry. Ze mną dzisiaj pani Elżbieta Rutkowska. Dzień dobry, pani Elżbieto.
Dzień dobry.
Orędowniczka spójności społecznej oraz równego traktowania. Używa pani narzędzi kultury, aby pobudzić dialog społeczny oraz wyobraźnię i wyraźniej dostrzec połączenia, tak? Dostrzegać tak. Te połączenia. Ja to czytam oczywiście ze strony internetowej, to jest pani wizytówka, a tak naprawdę no, jest pani człowiekiem z tak zwanego odcinka, tak? Zajmuje się pani trudnymi sprawami w Pomorskim Centrum Równego Traktowania. To jest centrum, które powstało całkiem niedawno.
Tak, zgadza się. To jest centrum, które powstało niedawno, aczkolwiek sama myśl o tym, że to centrum na samym Pomorzu jest nam potrzebne, kiełkowało w nas od dłuższego czasu. Ponad 3 lata prowadzimy Gdańskie Centrum Równego Traktowania, bardzo podobne miejsce. Miejsce, gdzie też można zgłaszać, osoby z Gdańska mogą zgłaszać sytuacje, w których czują się nierówno potraktowani, czują, że zaszło jakieś zdarzenie, które wymaga interwencji prawnej, czy też wymaga tego, żeby je trochę wesprzeć. Nieraz to są takie proste sytuacje, można powiedzieć, niby nic się nie stało, ale gdzieś ta drzazga bardzo silnie w nas siedzi i tu jest potrzebne też takie zaopiekowanie psychologiczne.
Pani Elu, przepraszam, że przerwę, bo pani mówi o równym traktowaniu, też państwo świadomie używają takiego określenia. Czy to jest równoznaczne z dyskryminacją, bo my bardzo często zastępujemy takie określenie właśnie słowem dyskryminacja. Czy jest jakaś zasadnicza różnica, zdaniem pani, zdaniem państwa, między dyskryminacją a nierównym traktowaniem?
Jeżeli patrzymy pod kątem prawnym, to oczywiście jest bardzo duża, bo też nie wszystkie przesłanki mamy. W polskim prawie mamy 6 przesłanek dyskryminacyjnych, natomiast no, rozpoznawane jest 5 pod kątem też karnym. Natomiast to nie tylko i wyłącznie o samo prawo chodzi, bo dyskryminacja jest oczywiście pojęciem i prawnym, i po takim pojęciem społecznym. Natomiast nam bardziej chodzi o to, my specjalnie nie mówimy dyskryminacja, ponieważ jeszcze społecznie musimy trochę przejść taką drogę edukacyjną, żeby móc się w tym słowie odnaleźć. Uznaliśmy już też na początku naszej drogi Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, że to będzie nazwa, która dużo bardziej będzie korespondowała z tym, co my czujemy po prostu społecznie. Być może za kilkanaście lat będziemy zmieniać tą nazwę na Gdańskie Centrum Dyskryminacji, czy też Przeciwdziałania Dyskryminacji, co by było bardziej zgodne z prawdą. Natomiast niewątpliwie jest tak, że Gdańskie Centrum powstało w związku z przesłankami modelu na rzecz równego traktowania. I my też nazwaliśmy modelem równego traktowania, więc chcieliśmy tutaj zostać w tej spójności. I to jest tak, że w Gdańsku potrzebowaliśmy takiego jednego miejsca, gdzie będzie można przyjść i zgłosić przeróżne incydenty związane z nierównym traktowaniem właśnie w świetle 6 przesłanek dyskryminacyjnych.
No właśnie, gdybyśmy się zatrzymały teraz na moment, bo nam się to nierówne traktowanie czy dyskryminacja kojarzy z jakimś wykluczaniem osób na przykład innego pochodzenia, uchodźców, ludzi, którzy mają inny kolor skóry. No tak powszechnie jakby stereotypowo myślimy o nierównym traktowaniu czy o dyskryminacji, a państwo mają tutaj takie dość szerokie spektrum, tak?
Tak,
nam się wydaje, że pewne właśnie banalne czy proste rzeczy życiowe, no to one są wpisane w życie. Natomiast to też można już zaliczyć, czy wręcz trzeba zaliczyć do nierównego traktowania. I jeszcze jedno pytanie, czy rzeczywiście w XXI wieku, mamy za chwilę 2023 rok, ciągle musimy mówić o nierównym traktowaniu?
Oj, bardzo dużo tematów pani poruszyła na raz, ale postaram się po kolei gdzieś przez nie przejść. Więc najpierw uporządkujmy sobie te przesłanki dyskryminacyjne, więc niewątpliwie mówimy o 6 przesłankach dyskryminacyjnych. Mówimy o dyskryminacji ze względu na wiek, na płeć. Mówimy o dyskryminacji właśnie, o której pani wspomniała, dotyczącą pochodzenia, czy też właśnie pochodzenia etnicznego. Mówimy też o przesłance ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność. To jest też ważny element takiej naszej codzienności, kiedy już jest za nami bardzo dużo akcji związanych z tymi 3 schodami, które trzeba w naszej przestrzeni społecznej zlikwidować, żeby wszystkie osoby miały równość równy dostęp do poszczególnych pomieszczeń, nie tylko takich kultury, ale też po prostu użyteczności społecznej, gdzie po prostu potrzebują
urzędu, żeby
zgłosić
tak?
jakąś sprawę, zgadza się.
Do ośrodka zdrowia często jest tak, że rzeczywiście jest z tym problem, chociaż ja mam wrażenie, że jest lepiej. Tak, że jest coraz lepiej.
Zgadza się. I pani mówi o XXI wieku, kiedy tak naprawdę my się uczymy tego i niestety to jest tak, że osoby z niepełnosprawnością ruchową są wśród nas i każdy z nas może stać się taką osobą i przypuszczalnie, jeżeli nasz wiek będzie się zwiększał i pozwoli nam dożyć wielu pięknych lat z siwymi włosami, no to to będzie też moment, kiedy my będziemy korzystać z tych wszystkich udogodnień, które teraz są niezbędne dla osób z przeróżnymi niepełnosprawnościami. Więc to też jest kwestia tego, żeby mieć taką otwartość i budować przestrzeń miejską, społeczeństwo też edukować pod takim kątem, że tacy jesteśmy. Jesteśmy różnorodni. Nie wszyscy mamy przez całe życie 20 lat. Przez całe życie nie jesteśmy zdrowi, silni. Mamy różne potrzeby. I to jest też taka umiejętność, żeby uwrażliwiać, pokazywać te przeróżne elementy i budować edukację. To jest oczywiście taki moment, kiedy ja bym bardzo chciała, żeby nie było żadnych zgłoszeń ani do Pomorskiego Centrum, ani do Gdańskiego Centrum, bo ja bym poczuła, że jesteśmy w takim momencie, że potrafimy żyć tak, że nie ma tych przestępstw z nienawiści wokół nas, że nie ma tych przeróżnych działań związanych z nierównym traktowaniem. Ja bym wtedy powiedziała, okej, możemy zamknąć nasze centrum, jest wszystko okej, ale też jestem trochę przy tym, że musimy się po prostu
rozumiem,
uczyć.
Rozumiem, że centrum ma dużo pracy, tak? W związku z tymi nadużyciami, o których pani mówi. Wymieniła pani chyba 3 przesłanki do tej pory,
tak mi się wydaje. Jeszcze mamy oczywiście orientację seksualną, mamy też kwestię związaną z pochodzeniem, wiekiem, religią, bezwyznaniowością, bo to też jest ważny element i on się też bardzo teraz mocno łączy z właśnie uchodźcami, których gościmy w naszym kraju. No bo to też jest inna religia, inne zwyczaje, inny moment, kiedy w religiach grekokatolickich czy prawosławnych świętujemy. Ale mamy też tutaj społeczność wyznań, gminę żydowską, muzułmańską. To są wszystkie elementy, gdzie my tak naprawdę zaczynamy się uczyć dopiero żyć w tym społeczeństwie wielokulturowym, gdzie w Polsce to jest naprawdę jeszcze cały czas znikomy procent w porównaniu do innych zależności, które są w Europie, tej zachodniej Europie. Natomiast niewątpliwie to jest tak, że po prostu potrzebujemy się tego uczyć, potrzebujemy gdzieś jeszcze trochę spojrzeć i też sami zobaczyć, że nie ma takiego profilu, jednego profilu, jak wygląda osoba, która jest nierówno traktowana. Każdy z nas, każda z nas może być nierówno potraktowany i może potrzebować takiego wsparcia, miejsca, gdzie można przyjść i dostać wsparcie, gdzie się będzie wysłuchanym, zrozumianym, pewne ścieżki takiego przeciwdziałania i podjęcia przeróżnych interwencji będą mogły być zaproponowane. Bo PCRT, czyli Pomorskie Centrum Równego Traktowania, to miejsce, które jest osadzone w 8 punktach na mapie Pomorza. To jest miejsce, gdzie mamy zlokalizowanych animatorów na Pomorzu. Od Helu poprzez Kwidzyn,
tak, właśnie ważne jest to, bo pani powiedziała w 8 miejscach. Chodzi o to, że to są różne miasta tutaj w województwie pomorskim. Tak. Jest Hel, z tego co pamiętam, jest Tczew, jest Malbork. Czy jest nas coraz więcej śmiałości, żeby mówić jednak o tym nierównym traktowaniu? Czy w ogóle były wcześniej takie miejsca, do których mogliśmy pójść i zgłosić? Choćby taką, wydawać by się mogło dla nas ludzi nie mających kłopotów z poruszaniem się, taką sprawę jak nierówny chodnik, brak podjazdu, zepsuta winda.
Oczywiście to jest tak, że są w Polsce miejsca, gdzie można zgłosić i przestępstwa z nienawiści, można zgłosić nierówne traktowanie, można zgłosić przeróżne rzeczy, które się dzieją. To jest policja chociażby, to jest później prokuratura, która może podjąć sprawę albo nie podjąć. Częściej jakby rozpoznaje tą sprawę i kwalifikuje ją w inne niż przestępstwa z nienawiści. Oczywiście są takie miejsca, niewątpliwie były takie miejsca i mamy chociażby w Gdańsku, Gdańskie Centrum Kontaktu, mamy Rady Dzielnic, ta siatka jest dosyć gęsta. Natomiast nierówne traktowanie dotyka bardzo wielu obszarów związanych też z samostanowieniem osób. i z taką delikatnością też związaną z samym tematem, bo bycie osobą doświadczającą i przemocy, i nierównego traktowania to bardzo często też jest kwestia dotknięcia takich tożsamościowych kwestii, dotknięcia kwestii związanych z tym, jaki jest mój poziom samopoczucia też w takiej silności postrzegania siebie, jak ja siebie postrzegam, co się w tym momencie ze mnie dzieje, jeżeli ja jestem wykluczany, wykluczana z danego środowiska. Jeżeli pani pyta, czy jest nas coraz więcej odwagi, to ja bym odpowiedziała, że niestety nie, bo ta odwaga trochę zależy od społeczeństwa, w którym żyjemy. Nasze społeczeństwo niestety od kilku lat bardzo mocno się dzieli. Bardzo mocno żyjemy w takich silosach społecznych. Jesteśmy oddaleni od siebie, jakby żyjemy w swoich bańkach. I to jest na tyle trudne, że jeżeli ja nawet widzę, że coś się dzieje w mojej bańce, to ja się boję o tym mówić, ponieważ boję się wykluczenia z mojej grupy. I to jest właśnie najtrudniejszy moment. Najtrudniejszym momentem jest to, żeby się nie bać reagować, żeby nie bać się tego i stworzyć takie relacje społeczne, że moja wspólnota, w której jestem, niezależnie czy ja widzę nierówne traktowanie u siebie czy u kogoś, kto jest mi bliski, albo może nawet bardzo, bardzo daleki, jeżeli chodzi o wartości, o to, w jakim kierunku patrzymy pod kątem politycznym, ale jest moim sąsiadem, jest moją sąsiadką i ja będę zgłaszać to nierówne traktowanie i będę działać na rzecz tej osoby, którą wiem, że w mojej wspólnocie chciałabym, żeby nie działa się jej krzywda.
Rozumiem, pani Elżbieto, że traktujecie temat kompleksowo, czyli macie cały sztab i zespół ludzi, którzy mogą pomóc na różnych płaszczyznach. Prawnicy, psycholodzy, ludzie zajmujący się sprawami związanymi właśnie z jakby budową miasta, tak, z kształtem miasta. Ja teraz trochę tutaj strzelam, ale tak sobie wyobrażam, że skoro mówimy o tych różnych nierównościach, dosłownie i przenośni, no to też muszą być fachowcy od takich spraw.
Oczywiście to jest tak, że mamy też sprawy związane z tym, że na przykład osoby, które są niepełnosprawne ruchowo zgłaszają, że w danym miejscu potrzebują więcej miejsc parkingowych i staramy się w jakiś sposób interweniować, kierować poszczególne sprawy. To nie jest zawsze tak, że od razu jest potrzebny prawnik. Czasem jest tak, że czujemy, że coś się dzieje i gdzieś ten piasek między zębami jest, coś tak przeczuwamy, że tutaj powinno to wyglądać inaczej i niejednokrotnie wystarczy asystent, asystentka, ktoś, kto wspólnie usiądzie, spojrzy na daną sprawę, napisze pismo do Urzędu Miejskiego czy do Urzędu Miasta, w zależności od tego, w którym miejscu to się dzieje i naprawdę możemy spróbować stworzyć taką platformę, przestrzeń wspólnego dialogu, żeby zobaczyć swoje wzajemne potrzeby i niejednokrotnie to w zupełności wystarczy. Tu niekoniecznie trzeba pisać pisma do sądu, niekoniecznie trzeba wytaczać sprawy. Oczywiście czasem jest to konieczne, natomiast czasem warto po prostu zbudować taką przestrzeń, żeby zobaczyć drugiego człowieka, zobaczyć jego potrzeby, uczucia, co za tym stoi, że ktoś reaguje właśnie w taki sposób i niewątpliwie, jeżeli myślimy o Pomorskim Centrum czy Gdańskim Centrum Równego Traktowania, no to niewątpliwie właśnie chcemy przeciwdziałać tym przeróżnym społecznym nierównością i zachęcać osoby do tego, żeby mogły działać, żeby się nie bały działać. Natomiast no, tu jest potrzebna nasza praca całego społeczeństwa. To nie jest tak, że kilka osób, które widzą, że jest dany problem i my mamy te narzędzia, żeby móc jakby pracować, kierując się taką zasadą, że szyjemy wsparcie na miarę, kto czego potrzebuje, bo to i może być osoba, która będzie tłumaczyła pierwsze różne dokumenty, no w zależności od tego,
od potrzeb.
Tak,
a proszę powiedzieć, czy to nierówne traktowanie jest zależne od wielkości miasta?
Nie.
Czy w dużych miastach jest lepiej? Wydawać by się mogło, że ludzie są bardziej otwarci, a w małych miejscowościach często boimy się powiedzieć głośno, też dotyka nas ostracyzm ze względu właśnie na inność. Czy to jest stereotyp?
Przyznam, że chyba bym powiedziała, że to jest stereotyp. Na pewno my zrobiliśmy badania. Przyjrzeliśmy się siatce Pomorza, przyjrzeliśmy się temu, z czym się osoby borykają. I tak jak pani zwróciła uwagę, są przeróżne zależności. I oczywiście można powiedzieć, że w małym mieście to jest jakaś mała zależność, czy ta grupa jest dosyć ściśle sobie znana. Natomiast niejednokrotnie i w urzędzie dużego miasta może być dokładnie to samo. I w danym bloku dzielnicy. Mogą być przeróżne te zależności, które mogą nam stać na przeszkodzie, żeby działać. Ja bym bardziej powiedziała, że w Gdańsku jest taki cudowny mikroklimat, bo w Gdańsku od wielu lat mówimy o tych działaniach społecznych. Mamy wprowadzony model na rzecz imigrantów, mamy wprowadzony model na rzecz równego traktowania. To są też tematy, które są na sztandarach włodarzy miasta i o tym bardzo wyraźnie mówił Paweł Adamowicz i mamy teraz kampanię w mieście Gdańsk miastem równości. To są tematy, które już są nam bliskie. Ja też jestem mieszkanką Gdańska i pojechałam na Pomorze z tą myślą, że przecież już to wszystko wiemy, że w Gdańsku już o tym tak często mówimy. No i właśnie o tym mówimy w Gdańsku. Proszę zauważyć, że Gdańsk jest jedynym miastem, który ma wprowadzony w Polsce model na rzecz równego traktowania. My naprawdę jesteśmy taką perełką w koronie, jeżeli
czyli
chodzi o kwestię.
Czyli zielona wyspa, tak? Jeżeli chodzi o równe traktowanie.
Ja sobie myślę, że jednak wiatr wieje od morza i my mamy obowiązek działać w tej kwestii, żeby później te dobre praktyki gdzieś mogły iść dalej w Polskę. I przyznam, że moim marzeniem jest, żeby nie było konieczności budowania takich centrów, ale wydaje mi się, że społecznie musimy się dużo uczyć, więc bardzo bym chciała, żeby były takie punkty, gdzie każdy z nas się może zgłosić i czuć się bezpiecznie.
Pomorskie Centrum Równego Traktowania to jest właśnie to centrum, o którym opowiadała pani Ela Rutkowska. Jak słychać, pasjonatka tego, co robi. Społeczniczka, tak mogę też panią określić.
Tak,
bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Odsyłam państwa do centrum. Wszelkie informacje, kontakty znajdą państwo na stronie. Jackowi Puchalskiemu i Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.